Niby wakacje, a ja mam pracy więcej niż w tak zwanym umownym roku szkolnym. Też tak masz? Dzisiaj będzie o kreatywnych twórcach i wakacjach. Wakacjach z pasją albo wakacjach od pasji, czyli o odpoczynku od wykonywania naszych twórczych aktywności. Nazywam się Barbara Jurga, a to jest podcast Baha Art. Pasja ma głos. Zanim zacznę sypać konkretami, to chcę tylko powiedzieć, że każdy kreatywny twórca przechodzi przez trzy etapy relacji z pasją. Ten pierwszy etap to jest taki etap, kiedy my jesteśmy tylko hobbystami. Randkujemy z naszą pasją i spotykamy się z naszą pasją tak od przypadku do przypadku. I robimy sobie wtedy taki miły przerywnik w naszym życiu, ale to jest coś, co jest bardzo nieregularne, te spotkania są bardzo nieregularne i poza tym, że dają nam dużo satysfakcji, to też czasami nas frustrują, bo jeszcze nie wszystko potrafimy zrobić tak, jakbyśmy chcieli i niszczymy na tym etapie bardzo dużo rzeczy, ale to też jest twórcze. Drugi etap to jest ten etap, kiedy my już jesteśmy absolutnie zakopani w YouTube, w Pinteresty, w wszelkiego rodzaju blogi, vlogi na internecie i pogłębiamy naszą wiedzę związaną właśnie z pasją. No i wtedy wchodzimy na ten drugi etap, to jest etap profesjonalizmu. Jesteśmy w stanie już tak dobrze wykonywać nasze prace albo świadczyć nasze usługi, że inne osoby są tym bardzo zainteresowane. To już nie jest tak, że robimy coś tylko dla siebie, ale inne osoby też chcą skorzystać z tego naszego krzewionego talentu albo zainteresowania, jakim darzymy określoną dziedzinę. To jest etap profesjonalisty. Czasami na tym etapie już zaczynamy sprzedawać jakieś nasze prace albo pojawiają się takie pierwsze pytania, zrób mi, zapłacę ci, tak? No i na tym etapie jest właśnie ten pierwszy moment, o rany, ile za to wziąć, tak? Ile to powinno kosztować, ale dzisiaj nie o tym będzie. Teraz trzeci etap relacji z pasją. Dla mnie to są zawodowcy. Pomiędzy etapem drugim a trzecim jest taka przejściówka. To jest taki moment, w którym do każdego kreatywnego twórcy w jego głowie przychodzi taka myśl, takie pytanie, czy ja mogę zarabiać na swojej pasji. I teraz u jednych osób ta myśl tylko przychodzi i kreatywni twórcy odkładają ją na półkę, a inne osoby z kolei są drążone dosyć mocno przez tę myśl. No i zaczynają coraz bardziej poważnie myśleć o tym, żeby na tej swojej pasji zarabiać. Czyli na przykład stworzyć biznes oparty na pasji. Teraz w zależności od tego, na którym etapie relacji z pasją my jesteśmy, na tym pierwszym hobbystycznym, na tym drugim, kiedy jesteśmy profesjonalistami, czy jesteśmy na tym etapie pełnego zawodowstwa, czyli zarabiamy na naszej pasji, no to w zależności od tego, na jakim etapie jesteśmy, tak, w taki sposób traktujemy wakacje. Kreatywni twórcy właśnie w taki sposób traktują wakacje, czyli zawodowcy, czyli ludzie, którzy zarabiają na swojej pasji, z przyjemnością odpoczną od tego, co kochają. Odpoczną od wykonywania tych wszystkich rękodzielniczych albo usługowych prac, a osoby z kolei, które są na etapie hobbystów czy profesjonalistów, właśnie czas wakacji wykorzystają do jeszcze większej intensyfikacji swoich działań. Wielu hobbystów właśnie w czasie wakacji przechodzi na etap pełnego profesjonalizmu, a wielu profesjonalistów jeszcze mocniej zagłębia się w te meandry wiedzy i wszystkie tajniki związane z poszerzaniem wiedzy na temat swojej pasji i tego, co tam trzeba w związku z tym zrobić. Obojętnie, czy tą pasją są usługi, które wykonujemy, czy ta pasja jest oparta na jakimś formie wykonywania czegoś, czyli na przykład na rękodzielnictwie albo na jakichś artystycznych innych aktywnościach. No i teraz o tym, jak to u mnie. Baha Art jest projektem szerokim. To jest projekt tak samo szeroki jak marka Baha Art i zawiera w sobie całe spektrum zagadnień, które są potrzebne kreatywnemu twórcy. I to są z jednej strony zagadnienia emocjonalne. Wszystkie kwestie związane z tym, jak my funkcjonujemy jako artyści. A z drugiej strony są to zagadnienia takie zero-jedynkowe, tabelaryczne, oparte o wyliczenia i twarde dane biznesowe. To jest bardzo szeroki projekt, dlatego że inne rzeczy są potrzebne osobom, które są właśnie na etapie hobbystów, inne rzeczy są potrzebne zawodowcom. A Baha Art daje to całe spektrum, tak? W związku z tym wymuszę to na mnie, albo inaczej, skoro tak chcę robić, bo słowo wymusza nie jest tutaj najlepszym określeniem, chociaż z drugiej strony ja lubię się nie bać takich określeń jak muszę, trzeba, należy, bo jak będziemy się trzymać tego, żeby zawsze robić jakieś tam zmiękczanie tego typu zwrotów, no to wytracamy tak naprawdę kontekst komunikacyjny. Więc skoro ja tak chcę, skoro chcę, żeby marka Baha Art była marką szeroką, skoro projekt Baha Art jest projektem szalenie szerokim, który zabezpiecza potrzeby zarówno kreatywnych twórców na pierwszym, drugim, jak i trzecim etapie, no to te decyzje, które podjęłam, wymuszają na mnie określone działania. I te działania to jest między innymi postowanie na Facebooku w piątki, żeby zostawić tam taką pigułkę do refleksji, do przemyślenia, do poruszenia takich naszych szarych komórek z jednej strony, z drugiej strony do tego, żeby pokazać wszystkim kreatywnym twórcom, że to jest dobrze, jak się ma coś więcej do powiedzenia niż tylko pokazanie, nie wiem, szydełkowego stworka albo namalowanego obrazka, że my nie musimy się tak zaciskać w tym naszym wyobrażeniu, że to i tylko to i nic poza tym, tak? W takiej selektywności. Więc temu służą piątkowe posty. We wtorki są live'y, czyli to jedyne miejsce, w którym można w zasadzie zadać mi pytanie na żywo w takim trybie cyklicznym, czyli co wtorek pojawiam się w grupie Kierunek Pasja, to jest grupa zamknięta, ale otwarta, czyli każdy może dołączyć do tej grupy, jeżeli tylko zostawi mi adres mailowy, dlatego że na ten adres mailowy są wysyłane linki potem do webinarów, raz w miesiącu odbywają się takie nasze webinary. No i jeżeli ktoś odpowie na drugie pytanie, czyli co go interesuje, jakie tematy webinarów taką osobę interesują. Jeżeli nie należysz jeszcze do grupy Kierunek Pasji, ja Cię bardzo serdecznie zapraszam. Próg wejścia jest bardzo niski, to tylko odpowiedź na pytanie, jakie tematy webinarów jako Ciebie, jako kreatywnego twórcę interesują, oraz drugi warunek brzegowy, zostaw mi swój adres e-mail, będę miała z Tobą wtedy kontakt, tak? No to tak tyle a propos tego przedsięwzięcia live'owego, tak? Tam można mnie spotkać na żywo i tam można mi na żywo co wtorek o 10, między 10 a 11 zadać pytanie w określonym temacie. Zawsze jest jakaś porcja wiedzy, którą zostawiam i zawsze pytam, czy są jakieś pytania? No i to jest ten moment, kiedy kreatywni twórcy się aktywizują, no i zostawiają jakieś pytanie, na które ja się staram odpowiedzieć. Jeżeli nie mam w sobie takiej wiedzy, albo mam ją niepoukładaną, albo temat jest zbyt szeroki, no to wtedy mówię, że odpowiem na to pytanie za tydzień, albo właśnie z takiego pytania robimy potem webinar, bo to znaczy, że to ludzi interesuje, po prostu. No ale to nie wszystko, bo jest jeszcze blog, no i ten blog to jest taki audioblog. Możesz słuchać moich podcastów właśnie w takim rytmie, gdzie zawsze w poniedziałki pojawia się audioblog, który jest fragmentem posta albo całym postem właśnie piątkowym z moim komentarzem zostawionym, takim audio komentarzem zostawionym do tego, bo wiem, że kreatywni twórcy lubią włączać sobie audio, kiedy siedzą w swoich pracowniach i coś tam dłubią. No i wtedy słuchają właśnie tego, co napisałam, a potem jak to skomentowałam właśnie w formie podcastu, którego teraz słuchasz zresztą, więc pewnie wiesz, o czym mówię. Stała się jedna rzecz, tak? Ta rzecz się stała w czasie, kiedy pisałam książkę dla kreatywnych twórców o wycenie ich prac. I wtedy dotarło do mnie, ja już to wcześniej wiedziałam, ale wtedy ze zdwojoną siłą dotarło do mnie, że książka jest dla określonej grupy ludzi, tak? Nie wszystkich ludzi, którzy są skoncentrowani wokół projektu Baha Art, interesuje wszystko, bo jak ktoś jest na etapie hobbysty, absolutnie nie będzie go interesować marketing firmy. Ponieważ nie wszystkich interesuje wszystko i jedni są ze mną ze względu na piątkowe wpisy i to im wystarczy, bo oni lubią po prostu czytać to, co ja napiszę. Inni są ze względu na spotkania na żywo w grupie Kierunek Pasja, właśnie na tym pasjonującym wtorku o godzinie 10:00, a jeszcze inni po prostu lubią mandala, lubią to, co ja namaluję i potem tam napiszę coś o tym, co namalowałam. No to chociaż konia w skoku nie namaluję, to w kółko umiem, to już wiadomo, że w kółko umiem, w kółko i w kwadrat, tak? Mówię tutaj o mandalach. No więc jest pewna grupa ludzi, która jest ze mną w obrębie tego projektu Baha Art ze względu na to, jak maluję i o czym piszę malując, albo jak maluję dodatkowo jeszcze i co tam, jakie mam przemyślenia z tym związane. To chyba jasne, chociaż nagadałam się tak, że chyba mało jasne jest. I teraz tak, kiedy pisałam książkę o wycenie kreatywnych produktów i przechodziłam przez rozmaite blogi, vlogi, żeby przede wszystkim zobaczyć, z czego korzystają rękodzielnicy i artyści, na czym bazują, przygotowując się do zbuzowania swoich cen, to ja się złapałam za głowę, widząc ilość głupot wypisywanych i mówionych w sieci. To jest taki fakt, o którym ja się dzieliłam właśnie w grupie Kierunek Pasja na licznych live'ach. Ponieważ ja nie bywałam na tych blogach i vlogach wcześniej, ja nie potrzebowałam tam bywać, bo jako marketingowiec pewien zasób wiedzy marketingowej mam, podobno całkiem spory, więc z automatu wpisywanie w Google hasła, jak wycenić swoje rękodzieło albo jak wycenić swoje kreatywne prace, to nie był mój konik. Ja nie musiałam tego robić, bo wiedziałam, jak to robić. Więc to było moje pierwsze zetknięcie z blogami i vlogami, które są w sieci. No i się wtedy złapałam za głowę. bo ja teraz zaczęłam rozumieć realny problem, dlaczego moi klienci przychodzą do mnie i mówią ratuj i mają jakieś tak pokręcone ścieżki związane z wycenami prac, że dopiero skonfrontowanie się właśnie z tymi blogami, vlogami, wpisami licznymi na Facebooku, również z filmami na YouTubie, otworzyło mi oczy na to całe podziemie rękodzielnicze i co się tam dzieje. I podziemie artystyczne, bo to też są jakby dwie równoległe rzeczy. I tam była taka ilość głupot, takich głupot, za które potem kreatywny twórca płaci ze swojego portfela, ze swojej własnej kieszeni, że w zasadzie pisałam książkę w takim scenariuszu, który ja sobie założyłam, wiedziałam, co chcę napisać, a potem się boksowało we mnie to, że kurczę, może by trzeba to tym ludziom odkręcić w głowie, powiedzieć tak nie rób, bo to jest głupota, tak nie rób, bo właśnie przez to się zadłużasz, albo tak nie rób, bo czegoś takiego w ogóle nie ma. Ja wiem, że kiedyś się mówiło papier wszystko przyjmie, teraz się powinno mówić internet wszystko przyjmie. Każdy może sobie opublikować post, każdy może opublikować wpis blogowy, on może być jeszcze dobrze zaaranżowany, więc w związku z tym wyszukiwarki Google'a go fajnie podciągną w górę i on będzie bardzo popularny, ale to wcale nie znaczy, że on nam służy. Że on jest merytoryczny. Chociaż może osobie, która to napisała, tak się wydaje. Ilość głupot, z którą się zetknęłam, była dla mnie porażająca. I tak sobie potem pomyślałam, że mam takie szczęście, że wybrałam zawód życia, będący moją największą pasją, mówię oczywiście o marketingu, o budowie strategii, o badaniach rynku. I że ja o marketingu to ja mogę długo, o marketingu mogę w kółko, ja zawsze jeszcze coś znajdę, co mnie zachwyci, zaskoczy i pociągnie do zgłębiania tematu, chociaż robię to od 18 lat, więc to jest absolutnie moja pasja. No i teraz wiedząc, że nie wszystkich interesuje wszystko, a ten marketing i biznes i sprzedaż interesuje takich tak naprawdę bardzo wąski wycinek bachartowiczów, no to sobie myślałam, no dobra, może by coś z tego trzeba zrobić, ale jak to zawalę znowu Facebooka informacjami na temat marketingu, to ludzie, którzy dołączyli tam w zupełnie innym celu, po prostu nie będą dostawać tego, do czego ich przyzwyczaiłam, a to jest dla nich ważne i równocześnie nie chciałam ich tego pozbawiać. Najpierw powiedziałam sobie, że nie ma opcji, że kolejnej aktywności, czyli tego krzewienia marketingu, to ja już po prostu nie dołożę sobie, ja tego nie dźwignę. Trudno, jak ludzie są tak bezkrytyczni, żeby łykać jak głodny pelikan głupoty, które są w sieci. Niech sobie to robią. No ale potem skończyłam pisać i zrobiła się przestrzeń na nowe. To nowe będzie wyłącznie na kanale YouTube, więc wpadłam na pomysł, jak rozwiązać ten mój konflikt facebookowy z zasobami, które są na Facebooku, żeby nie dokładać tam już kolejnej nowej rzeczy. Więc nowe, marketingowe, nowe będzie wyłącznie na YouTubie, gdzie do tej pory wrzucałam podcast i takie poklatkowe filmy z procesu malowania. Jeden film to nam ma nawet 100 tysięcy wyświetleń, to ja jestem dumna z tego bardzo. Chociaż jak zaczynałam z tym YouTubem, to miałam tylko 3 subskrybentów, 3 followersów i to byłam ja, sama ja, moja córka i jej przyjaciółka. Także zaczynałyśmy w takim trio dosyć mocnym i bardzo fajnie. No więc to nowe, marketingowe, nowe będzie wyłącznie na YouTubie, będzie krótkie. Będą to takie odcinki, które będą zawierały kilka albo kilkanaście minut. To będą bardzo konkretne i skoncentrowane wyłącznie na marketingu i na biznesie dla artystów i kreatywnych twórców porcje wiedzy. I to nowe będzie co środę, to tak może jest ważne, żeby o tym powiedzieć. I teraz, jak napisałam o tym w piątek na Facebooku, to bardzo dużo osób się do mnie zaczęło odzywać, czy mailowo, czy messengerowo. Co tam będzie, czy to będzie zamiast kursu, czy można być tylko tam, a kurs można zostawić, a ewentualnie zostawić sobie na później. No więc nie, to są zupełnie dwie rozbieżne sprawy. Kurs Żyj z pasją i z pasji to jest kurs, który jest potrzebny osobom, które są na trzecim etapie relacji z pasją, albo są właśnie na tej przejściówce między drugim a trzecim etapem relacji z pasją i to są osoby, które się zastanawiają, czy otworzyć firmę opartą na pasji, albo już prowadzą taką firmę, ale coś tam idzie nie tak i zastanawiają się, czy gdzieś mają dziurawe wiadro, z którego tutaj ładują dużo energii, żeby taką firmę tworzyć, ale jednak nie zarabiają tyle, ile by chcieli i te pieniądze gdzieś, albo klienci, wyciekają dziurą w tym wiadrze. Więc to jest kurs i tutaj absolutnie to jest zamknięta przestrzeń dla pewnej ograniczonej grupy ludzi, która ma określony dylemat do rozwiązania. I jak to mówią moi kursanci, to nie jest kurs, tylko to jest Jumanji. No podobno to prawda. Natomiast YouTube to będą takie małe bułeczki, małe porcje wiedzy, które z jednej strony mają zostawić wam na przykład jakąś zasadę marketingową, jak to działa na rynku. Z drugiej strony mają zostawić wam moje przemyślenia, jak ja to widzę, bo ilu strategów tyle przemyśleń, to na pewno tak jest. Ale jednak są strategi, którzy są skuteczni, czyli klienci do nich wracają i poleca się takich strategów dalej. I są tacy, którzy mówią o sobie, że są strategami, albo mówią o sobie, że zajmują się marketingiem. No a potem ja zbieram ich klientów tak naprawdę, na przykład, nie? No więc tam będą takie małe porcje wiedzy, na przykład dla osób, które chciałyby zobaczyć, jak wygląda praca ze mną w kursie, albo dla osób, które w ogóle nie potrzebują kursu. One po prostu chcą sobie posłuchać o czymś, co może dopiero przed nimi jest, tak? No więc najpierw powiedziałam, że nie ma opcji, że ja tego nie dźwignę, potem się zrobiła przestrzeń, jak skończyłam książkę, no to się zrobiła realna przestrzeń czasu, którą mogłam wykorzystać w jakiś sposób. No i stwierdziłam, że YouTube to będzie dobry pomysł. Co ciekawe, mnie to bardzo pociągnęło, bo okazało się, że niezależnie od tego, że ja tak średnio toleruję swój wizerunek, to przyjemność, która jest związana z tworzeniem, z kreowaniem, z wymyślaniem scenariusza, kolejnego scenariusza, planowaniem kolejnych odcinków, to jest coś, co mnie absolutnie pociągnęło, już nie mówiąc o tym, że uwielbiam montować i to jest rzecz, której nie oddam, absolutnie nie oddam gdzieś na zewnątrz nigdy. Mogę dać 1000 innych aktywności z prowadzenia mojej firmy różnym osobom, z tym nie mam najmniejszego problemu, natomiast nie oddam montowania ani podcastów, ani nie oddam montowania moich filmów, dlatego że ja to po prostu kocham robić. Po 7 latach pracy w radiu, to była moja pierwsza etatowa praca, absolutnie najbardziej uwielbiałam ten moment, kiedy już mam zebraną surówkę, mam zebrany materiał do tego, żeby z tego coś stworzyć, na przykład reportaż. Zamykałam się w montażowni i po prostu mogłam być wtedy ja i moje dzieło. To jest dla mnie też forma tworzenia. No więc najpierw się zapierałam, że nie ma opcji, potem, że jednak może ta opcja jest. Potem znowu stwierdzałam, nie, dołożę sobie kolejnej porcji pracy i w zasadzie po co? A potem się okazało, że ten pomysł tak się pojawił w głowie i tak drążył. Ja się zaczęłam budzić w kolejnych dniach z gotowymi scenariuszami na kolejne filmy. No i stwierdziłam, dobra, jak mnie to ciągnie tak mocno, to znaczy, że trzeba to zrobić. Po prostu trzeba to zrobić. No więc już wiecie, że nowe będzie na YouTubie, będzie krótkie, będzie maksymalnie kilkanaście minut, to będzie taka bułeczka marketingowa z taką marketingową wiedzą i będzie to bardzo mocno skoncentrowane na marketingu i na biznesie dla kreatywnych twórców i dla artystów. I to będzie co środę. Więc pojawiło się pytanie, a co tam będzie? Z całą pewnością Wisły kijem nie zawrócę, nie sprawię, że ludzie przestaną pisać i mówić głupoty, tak? To nie mam takiego wyobrażenia, że ja teraz odpalę kanał tutaj Baha Art i nazwa też nawiązująca do mandali, bo to będzie w kółko o marketingu, taka będzie nazwa. I teraz nagle zbawię cały internet. Ja mam absolutnie tendencję do zbawiania ludzkości. To jest, mam zapisane pod przysadką w głowie mojej. Natomiast no ja wiem, że ja Wisły kijem nie zawrócę. Nie sprawię, że ludzie przestaną pisać, mówić głupoty, nagrywać filmy, które wydają im się merytoryczne. One po prostu są mega niemerytoryczne, bo tam nie ma zasobów wiedzy w takim człowieku. Bo z jakimś takim stoi... No nie wiem, co w zasadzie stoi. No może wyobrażenie o tym, że ktoś taki coś wie, a nie realne 18 lat pracy w tym temacie. Wiem też, że prochu nie wymyślę, bo marketing, jak co do zasady, to jest pewien zasób wiedzy, które się zaczyna takiej wiedzy akademickiej, która jest potem testowana przez takich ludzi jak ja, czyli przez strategów na żywych organizmach, czyli na firmach. I tutaj, no... Nie wymyślimy rzeczy, których jeszcze ktoś w przestrzeni internetowej nie powiedział. Ja też tego nie zrobię. Natomiast liczy się, tak mnie się wydaje, w marketingu zawsze kreatywne podejście. Czyli ja zawsze moim kursantom mówię, że sklep z narzędziami marketingowymi to jest sklep wielkości Castoramy. I w tych wszystkich alejkach leżą różne narzędzia, które są dedykowane różnym aktywnościom i czynnościom. I te narzędzia mają wywołać w odbiorcach, czyli w klientach, określony efekt, określone działanie. I teraz od kreatywności stratega i od kreatywności osoby, która się zajmuje marketingiem, zależy, jakie narzędzia ze sobą zestawimy, jak je ułożymy w kolejności, do jakiej grupy docelowej je będziemy te konkretne kierować, a inne do jakiejś innej grupy docelowej. I od kreatywności takiego stratega zależy to, czy to działa, czy to nie działa, tak? W związku z czym, tak, prochu nie wymyślę. Jeżeli ktoś liczy na odkrywanie Ameryki co odcinek, to zmieńcie adres, szukajcie doczesnych szczątków Kolumba, może chłop coś ma jeszcze do powiedzenia. na mnie nie liczcie, bo tutaj no, niewiele da się wymyśleć, da się jedynie przedstawić to w taki sposób, żeby to było zrozumiałe, a to wiecie, że umiem. No i zrobić z tego jeszcze coś, co będzie oddawało z jednej strony tego ducha marketingu, bo to jest założenie BahaArt, a z drugiej strony będzie widać, że to robi artysta. I nie mówię tutaj o jakości wykonania, bo nie będę tego kręciła z 5 kamer i z drona, żeby zrobić efekt wow technikaliami. Nie będę się zatrzymywać na tym wszystkim, na czym się zatrzymują klasyczni marketingowcy. Ja zawsze tam dołożę coś, co jest taką nutką wyłącznie artystyczną, czyli będę zawsze mówić jako badacz, który przefiltrował artystyczne głowy. No, to tak tyle w wielkim skrócie. Więc jeśli połączę to, co mam w głowie, a w głowie podobno całkiem fajnie jest, i połączę to z poczuciem humoru moim, które po prostu jest organicznym elementem mojego charakteru, i dodatkowo z taką umiejętnością, którą na pewno w sobie mam, i to jest taka rzecz, którą ja bardzo sobie cenię w sobie i potrzebowałam wiele czasu w ogóle to w sobie odkryć, że to tak jest, a potem, żeby się nie wstydzić o tym mówić, że to tak jest, ale umiem łopatologicznie wytłumaczyć każde, nawet najtrudniejsze zagadnienie, tak, że osoba, która mnie słucha, zapamiętuje, a potem wdraża. Więc tak sobie myślę, że jak połączę to, co mam w głowie, to poczucie humoru i tą umiejętność tłumaczenia każdego zagadnienia, to myślę, że nie tylko artyści i kreatywni twórcy zajrzą na ten kanał, żeby sprawdzić, jak to pisze teraz w SMS-ach młodzież, o co w ogóle come on, tak? No więc to tak tyle. Ponieważ skończyłam książkę i ponieważ pojawił się pomysł na YouTube, no to pojawiło się dużo więcej pracy. No i ta praca będzie mocno sfokusowana w okresie wakacyjnym. Ale ja akurat to lubię. Po pierwsze, to co robię, to moja pasja. Obojętnie, czy mówimy o malowaniu, czy mówimy o marketingu. Po drugie, tak jak już wiecie, lubię montować i lubię to tworzyć. I to jest coś, co jest bardzo dla mnie przyjemne i bardzo dla mnie twórcze. Więc to też mi nie przeszkadza, że ja to będę robić w wakacje. Natomiast mnie się gorzej pracuje w zimie. Tak w ogóle. Ja absolutnie jestem uzależniona od ilości światła, źle reaguję na krótsze dni, one są fajne, bo można się wtedy, wiecie, w kocyk, herbatka, ten plasterek pomarańczy, goździki, cynamon, grube skarpety, wiadomo, Instagram nas karmi takimi obrazkami już mniej więcej od połowy września, kiedy się pojawi pierwszy pochmurny dzień, ale ja zdecydowanie jestem osobą, która kocha długi dzień, kocha lato, kocha wysokie temperatury, nawet takie bardzo, bardzo wysokie, kiedy wszystkim ludziom jest źle i wszyscy się skarżą, to ja wtedy mówię, wiem, że ci jest ciężko, wiem, że ci jest źle, ale ja mam tylko takich 4 dni w roku, więc daj mi się cieszyć teraz tym, że mnie jest cudownie, mnie jest w końcu ciepło w dłonie, mnie jest w końcu ciepło w stopy. Ja jestem absolutnie w swoim żywiole, chyba się nie urodziłam w odpowiedniej szerokości geograficznej, więc mnie się zdecydowanie lepiej pracuje latem. W okresie jesienno-zimowym ja się zakopuję jak borsuk w liście i jestem jesieniarą, chciałabym jakąś tabletkę na to, żeby tak przespać jak niedźwiedź w gawrze do wiosny, żeby znowu ruszyć pełną parą. I moment, w którym ja to złapałam w sobie, że ja mam taki rytm biologiczny i ten rytm to nie jest tak, jak wszyscy mówią, że tak wszyscy na jesień trochę gorzej, a potem wszyscy na wiosnę trochę lepiej. I to przesilenie, wiadomo, o tym się często mówi, ale ja mówię o takim stanie, w którym mnie jest naprawdę lepiej pracować w lecie. I mnie trochę nie obchodzi, że to jest lipiec i że są wakacje i że teraz to się powinno wypoczywać. I ja się resetuję zimą, dlatego że ja nie jestem wtedy w stanie z siebie wykrzesać nic ponad umowne minimum. I w zasadzie mam wrażenie, że symuluję życie. I moment, kiedy dotarłam w sobie do takiego pogodzenia się z tym, że ja tak mam i że może mam to bardziej w skrajnej niż jakiś inny przeciętny człowiek, co wcale nie znaczy, że mnie to wyróżnia, mnie to utrudnia życie tak naprawdę. To jest moment, w którym mnie jest teraz bardzo dobrze z tym i cała moja rodzina wie, że wakacje to jest dla mnie dość intensywny czas pracy, kiedy ja wymyślam, kiedy ja tworzę plan na cały następny rok, więc mnie się rok nie zaczyna w styczniu. Mój rok się właśnie zaczyna od momentu, kiedy kończy się czerwiec, to ja mam zamknięty poprzedni rok i cały rok następny jest dla mnie od lipca do lipca. I bardzo lubię ten czas. Oczywiście ja odpoczywam w wakacje. Wyjeżdżam na takie długie, maksymalnie długie urlopy. Wyłączam się z życia przynajmniej na 3 tygodnie. Wylogowuję się na tyle, na ile mogę. Wylogowuję się z sieci. Nie ma mnie wtedy ani na Facebooku, ani na YouTubie, czy na Instagramie. No i teraz tak. Z jednej strony uruchomiłam ten kanał. bo premiera to już będzie teraz, w tą środę. A z drugiej strony mówię o tym, że będzie przerwa. No tak, bo tylko wtedy, kiedy zaplanujemy pewne rzeczy i planujemy to z odpowiednim wyprzedzeniem, z odpowiednim interwałem czasu, no to my sobie możemy pozwolić na to, żeby z jednej strony nasi odbiorcy regularnie otrzymywali od nas treści, a zakładam wartościowe, a z drugiej strony, żebyśmy my mogli odpoczywać. I technika nam naprawdę bardzo sprzyja tutaj, to jest do zrobienia. Ja wtedy piszę mojej społeczności, że wybaczcie, mnie nie ma. Poczytajcie, pokomentujcie, uśmiecham się do was bardzo serdecznie, ale mnie po prostu nie ma. Więc tak, jest to do zrobienia, no ale to wymaga ode mnie tego, że jeżeli chcę taki urlop mieć, no to w takim razie troszeczkę więcej muszę popracować w tym pierwszym odcinku wakacyjnym. I znowu podkreślam, że mnie to nie przeszkadza, bo wiem, że dużo lepiej i dużo efektywniej pracuje mi się właśnie wtedy, kiedy dzień jest długi i kiedy mam odpowiednią porcję światła, odpowiednią porcję sportu, który uwielbiam, i kiedy jestem taka naprawdę naładowana dobrymi witaminami lata. Tak, to tak tyle. Więc to tak wygląda u mnie. Teraz pytanie, jak to wygląda u was? Podzielę się z wami takimi doświadczeniami kreatywnych twórców, które mam z grupy kursantów kursu Żyj z pasją i z pasji i z relacji, z moich konsultacji, które z kreatywnymi twórcami i artystami prowadzę systematycznie. Podzieliłabym te refleksje na temat wakacji i kreatywnego twórcy w czasie wakacji na takie dwa różne nurty. Jeden to jest taki, kiedy wyobrażenia kreatywnych twórców są takie, że właśnie w te wakacje to będzie z tą pasją więcej, z tą pasją głębiej i z tą pasją dużo mocniej. Trochę sobie to wyobrażamy jako hasanie jednorożców po niebiańskich łąkach i że właśnie teraz, kiedy będzie urlop, to my będziemy z tą naszą pasją po prostu randkować częściej. No a drugi nurt to są ludzie, którzy mają firmę opartą na pasji i wykonują tę pasję codziennie. No bo to jest zasuwanie i ona dalej jest ich pasją i dalej się z tym czują świetnie i dobrze zarabiają na tym, ale kiedy przychodzą wakacje, to oni potrzebują normalnego resetu, takiego samego jak się wtedy, kiedy się odpoczywa od biura czy od jakiejkolwiek innej pracy etatowej, bo to jest po prostu nasza praca. Kreatywni twórcy i artyści z tego drugiego nurtu po prostu potrzebują normalnych, regularnych wakacji i często mówią o tym, że poznają to, że to jednak jest miłość, wtedy, kiedy po 2 czy 3 tygodniach urlopu wracają do domu i autentycznie tęsknią za swoją pracownią i nie mogą się wprost doczekać, kiedy siądą i zaczną w końcu coś robić albo znowu zagłębiać się w poszerzanie tej wiedzy związanej z pasją. A więc ta pierwsza grupa, ten pierwszy nurt to są ludzie, którzy wykorzystują wakacje do tego, żeby z tą pasją trochę bardziej za rękę, a ta druga grupa no to są ludzie, którzy od tej pasji odpoczywają, może rzucając się w wir innej pasji, ale jednak od tej bazowej, tej takiej głównej odpoczywają, a potem sprawdzają, czy to jeszcze jest miłość, kiedy wracają i odczuwają właśnie dużą skalę uniesienia, albo taką, której nie ma. Jak jest u mnie jakiś artysta albo kreatywny twórca na konsultacji i prowadzi firmę, to jest ważne, i prowadzi firmę. I czasami się zastanawiamy, czy taka osoba nie ma przypadkiem tego momentu wypalenia zawodowego, bo to dotyczy absolutnie każdego wykonywanego przez nas zadania i zawodu. Mniej więcej po 8 latach robienia tego samego wchodzimy w taki trwający bardzo różnie, ale najczęściej między 6 miesięcy a 24 miesiące okres wypalenia, kiedy my musimy się po prostu zregenerować, przewartościować wszystkie rzeczy, które początkowo zakładaliśmy, a potem okazały się no nie być jednak zgodne z naszymi założeniami. Obojętnie, czy jesteś gospodynią domową, czy jesteś menadżerem na wysokim stanowisku, albo jesteś wyższą kadrą menadżerską w jakiejś firmie korporacyjnej, po 8 latach przychodzi do ciebie taki ząg i ten ząg nazywamy wypaleniem zawodowym. Więc kiedy sprawdzam z moimi klientami, czy to już ten czas, bo on jest nieubłagany i nie da się go ominąć, no to pytam zawsze, czy jak się wraca z urlopu, to się tęskniło za pracownią, albo tęskniło się za swoim gabinetem, w którym się świadczy określone usługi. I kiedy osoba mi odpowiada, że tak, że w końcu, że to był najlepszy moment, że kocha rodzinę i dzieci, ale no już najlepiej, że sobie poszli, bo już można było zająć się robieniem swoich rzeczy, no to wtedy mówię, że to nie. to nie jest wypalenie zawodowe, tylko po prostu może przemęczenie. Ale jeżeli ktoś mówi, że wraca i go wcale nie cieszy to, co tam się znajduje w tej pracowni albo w tym gabinecie, no to trzeba rozważyć, czy to przypadkiem nie jest ten kierunek, o którym wam przed chwilą powiedziałam. Ja pamiętam, kiedy byłam jeszcze na takim etapie drugim, kiedy z takiego hobbysty przeradzałam się w profesjonalistę i kiedy moje wyobrażenie o wakacjach spędzonych z pasją było, no cóż, mam wrażenie, że bardzo podobne do moich wyobrażeń, które miałam na temat ciąży, na temat bycia w ciąży, kiedy jeszcze w tej ciąży nie byłam. Mnie się wydawało, że to będzie właśnie takie hasanie rusałki z wielkim brzuszkiem po parku, że będę sobie czytać książki, wszyscy będą mi się pytać, jak się czuję i na kiedy mam termin, a ja będę sobie tak wić gniazdko, powoli robić ten pokoik dla mojego pierwszego dziecka i że będę tak właśnie trochę pławić się w tym wyobrażeniu bycia mamą. Ja wam nie będę opowiadać, jak wyglądała moja pierwsza ciąża, jak wyglądała moja druga ciąża, ale od tego radosnego pląsania rusałek, czytających książki w Krainie Jednorożców, o tym całym zielonym lesie z żelaznym wilkiem, w opowieściach bajek z mchu i paproci, to generalnie można zapomnieć, bo życie okazało się być dalece różne od moich wyobrażeń, co nie zmienia faktu, że niektóre moje koleżanki mówiły, no co ty, ja tak nie miałam. No ja nie miałam tak kolorowo. I mniej więcej dokładnie tak samo wspominam moje wyobrażenia na temat tego, jak mi się wydawało wtedy. Jak to ja będę spędzać wakacje z tą moją pasją, a jakie potem po prostu życie pisało swoje scenariusze. Czyli jak już był ten urlop, jak już się okazywało, że ja mam naprawdę dużo czasu, ja mogę od rana do wieczora malować, to się okazywało, że fabryka jednak ma większe potrzeby i tutaj trzeba zasuwać na rzecz fabryki, czyli rodziny, dzieci, prania, sprzątania, może jakiegoś remontu, no bo to w końcu wakacje, lepiej będzie wszystko schło. No i resztę znacie, tak? Albo jak się okazywało, że właśnie jest ten dzień, kiedy mogę sobie pozwolić na to, żeby krzewić moją artystyczną działalność od rana do wieczora, no to trzeba było, nie wiem, ściąć lawendę, pomidory zerwać, albo cokolwiek innego, co jest do zrobienia tylko w lecie. Szczególnie to dotyczy osób, które mają duży ogród i no mają coś w tym ogrodzie, tak? W ogrodzie jest zawsze coś do zrobienia. I to są moi kursanci, którzy mają ogród, mają sad, zawsze mówią o tym, jak bardzo tęsknią za swoją pasją, bo oni z kolei mają taki przymusowy urlop w okresie wakacji, czyli oni wiedzą, że oni nie siądą do sztalugu, oni wiedzą, że oni nie siądą do ceramiki, bo ogród jest po prostu ważniejszy. No nie da się rozłożyć w czasie uprawiania ogrodu na zimę, no bo to po prostu jest niemożliwe. No więc moje wyobrażenia na temat wakacji z pasją były takie, że nie zawsze się udawało, ale pamiętam, że zrobiłam sobie parę razy w życiu taką przyjemność, bardzo to miło wspominam, czyli na przykład wyjechałam na warsztaty malarskie, albo na plenery malarskie z grupą ludzi tak samo zakręconych jak ja i bardzo miło wspominam te wyjazdy i wtedy faktycznie to były wakacje z pasją. Więc jeśli jeszcze nie masz planów wakacyjnych, to może coś takiego, może gdzieś jakieś warsztaty są jeszcze organizowane w tym szalonym czasie i może uda ci się wyjechać, może uda ci się faktycznie pobyć jeden na jeden bez tych takich obowiązków domowych, w których jesteśmy odrywani od tego, co my kochamy robić. I gdybym miała tutaj zostawić jakąś myśl, od razu dodam, wcale nie odkrywczą, to zostawiłabym coś, chyba też trochę dla siebie to zostawiam tutaj w tych podcastach, żeby nigdy nie zapominać o tym, czego my tak naprawdę chcemy tak w środku. Czy my chcemy odpocząć, czy my chcemy sprawić sobie przyjemność i tej pasji mieć jeszcze więcej. Co nam jest tak naprawdę potrzebne? I żeby ustalić to samemu ze sobą, to ja zawsze moim kursantom mówię, idź na kawę samej ze sobą, samemu ze sobą. Siądź ty człowieku, bez bodźcowania innych ludzi, zrób sobie tą kawę, zrób sobie herbatę, nie wiem, wodę z miętą i z cytryną, cokolwiek cię kręci i cokolwiek lubisz i zastanów się, co ci jest potrzebne na te wakacje? Wyciszenie czy bodźcowanie? Czy zgłębianie tej pasji? Czy może właśnie odpoczynek od tej pasji, żeby jej nie zajechać? Żeby nie uczynić z niej takiej przykrej konieczności? Wielu moich klientów mówi, że właśnie po takim zastanowieniu się, po takim skoncentrowaniu jeden na jeden, tu i teraz, czego ja chcę? Przychodzą te najlepsze pomysły na nie tylko na spędzanie wakacji, ale również na wszystkie inne rzeczy. I teraz zawsze się znajdzie ktoś, kto mi powie, ale ja nie mogę tak jak ty tutaj proponujesz, bo jeżeli ja teraz sobie odpocznę od tej pasji, która jest moim biznesem, to ja nie zrobię rzeczy albo nie wykonam usług, które spowodują, że ja będę za jakiś czas zarabiać, tak? I tutaj dochodzimy do clou. Ty w ogóle nie musisz robić tak, jak ja mówię. Bo to jest twoje życie, twoja pasja, twoja ścieżka, twoje wyobrażenie twojego życia i twoja realizacja twojego życia. Więc to w ogóle, to, że słuchasz tego podcastu, to jest jedno, ale ty sobie żyj i rób to życie swoje tak, jak chcesz. Natomiast jeżeli jest tak, że ty myślisz sobie, o, byłoby fajnie od tej pasji odpocząć, jeśli to twój zawód, ale ja nie mogę, bo ja muszę pracować, bo... I tutaj ten cały ciąg przyczynowo-skutkowy, to tutaj chcę zostawić tylko taką jedną rzecz, że najprawdopodobniej masz źle zaplanowany biznes, bo te wakacje są co roku o tej samej porze i tak jak ciebie zaskakuje, cudzysłów, zaskakuje praca w wakacje, żeby potem nie było braku w towarze albo braku pieniędzy ze względu na brak klientów, jeżeli twoja pasja polega na świadczeniu usług, jakichś na przykład sesji energetycznych albo sesji terapeutycznych, to znaczy, że masz źle zaplanowany biznes i źle policzone ceny. Jeżeli ty byś chciała mieć tę przestrzeń wakacyjną, a ty jej nie możesz sobie zrobić, to znaczy, że ten biznes jest źle zaplanowany i to znaczy, że tak jak zima zaskakuje drogowców, tak ciebie zaskoczyły wakacje. O, wygadałam się, to właśnie chciałam powiedzieć. Te wszystkie rzeczy, o których teraz mówimy, to są rzeczy, które da się przemyśleć wcześniej, zaplanować wcześniej, w sposób żelazny się ich trzymać, tak żeby nie być zaskoczonym tym, że dzień dobry, to lipiec jest już albo sierpień. Jeżeli dla ciebie to jest najlepszy czas na wypoczywanie, no to wypoczywaj, ale zaplanuj to wszystko biznesowo tak, żeby dać sobie na to przestrzeń. Ja na przykład w wakacje pracuję intensywnie, choć również odpoczywam, bo to jest taki fajny czas, żeby spędzić go z rodziną i z dziećmi, ale dobrze się też czuję odpoczywając zimą. Natomiast jeżeli ty wiesz, że ty odpoczywasz wyłącznie dobrze w wakacje, bo na przykład to jest związane ze sportami, które uprawiasz, tak? I nie możesz sobie pozwolić na ten odpoczynek, bo pieniądze, bo praca, bo jak przestaniesz robić te swoje, nie wiem, bambosze dla chomików, czy strugane gołębie z tektury, to wtedy się wszystko zawali. To znaczy, że ten biznes jest po prostu źle policzony. No i teraz bardzo proszę o jedną rzecz, żeby osoby, które teraz tak siadły i posłuchały, że ten biznes źle policzony, żeby nie szły do lasu po brzozowe witki i żeby się nie biczowały, bo ja teraz kogoś zdołowałam. No tak, może ta informacja być dla ciebie przykra, bo powiedziałam ją wprost. A posłańca ze złą nowiną się zabija. Ale pomyśl sobie tak, jeżeli teraz właśnie masz, że twój biznes jest źle zaplanowany, i masz źle policzone ceny. Ceny takie, które nie pozwalają ci na to, żeby pracując przez cały rok zrobić sobie taki odcinek wolnego. To znaczy, że właśnie złapałeś dziurę w wiadrze. Że to jest twoja dziura w wiadrze. I teraz zatkanie tej dziury, no to spowoduje, że twój komfort życia i funkcjonowania biznesowego jako artysty będzie kompletnie inny. Także to taki chyba raczej w tej całej trudnej informacji, raczej dobry moment, tak mi się wydaje. W każdym razie ja tak patrzę na wszelkie informacje, które do mnie docierają. Może uniknę dzisiaj śmierci, jako ten posłaniec, który przynosi trudną nowinę. Przed nami 8 tygodni wakacji. Spędźcie je pięknie. Spędźcie je tak, żeby było o czym opowiadać. A już w środę widzimy się na YouTubie, gdzie będę opowiadać o tym, co jest największym marzeniem wszystkich kreatywnych twórców i artystów. Co jest takim marzeniem, które drąży i toczy od środka każdego artystę i każdego kreatywnego twórcy. I w zasadzie, czy realizacja tego marzenia w dzisiejszych czasach jest w ogóle możliwa. Będę mówić o mecenacie, będę mówić o menadżerach artystycznych, którzy sprzedają nasze produkty i będę mówić o sprzedawcach, którzy bardzo chętnie zajęliby się sprzedażą naszego talentu. No kto by z nas nie chciał tylko tworzyć, a tą sprzedażą, to niech zajmie się już lepiej ktoś inny, no ale to już zupełnie inna historia.